Witam was serdecznie. Podzielę się fragmentem z listu do Rzymian z 5 rozdziału. No, zbliża się Wielkanoc, będziemy wspominać ofiarę Pana Jezusa. W 5 rozdziale jest fragment, który nam mówi, a co nam wierzącym daje to, że uwierzyliśmy w Pana Jezusa. I no i Pan apostoł Paweł wymienia tutaj parę takich rzeczy i skupimy sobie, przypomnimy sobie trochę, tak naprawdę, no co nam dało to, że uwierzyliśmy w Pana Jezusa? Kilka takich rzeczy. To jest 5 rozdział od 1 wersetu. Tak po jednym wersecie może. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy, że pierwsza rzecz, jaka wynika stąd, że uwierzyliśmy, jest to, że jesteśmy usprawiedliwieni. No i cóż to znaczy? Ja sobie czasami tak tłumaczę, że trochę jak w szkole to jest, że powinieneś być w szkole, ale nie było cię. Ale jak ci rodzice napisali usprawiedliwienie, no to tam nie będzie żadnych konsekwencji, żadnej kary nie ponosisz. No i z usprawiedliwieniem u Boga jest podobnie. Powinieneś nie grzeszyć, no ale zgrzeszyłeś. Ale poprzez to, że Chrystus umarł za nasze grzechy, jesteśmy z tych grzechów usprawiedliwieni, czyli nie ponosimy konsekwencji, jakby sprawa grzechu gdzieś na zawsze została załatwiona. I tutaj jest napisane, że usprawiedliwieni jesteśmy z wiary. Nie? Czyli pierwsza rzecz, która wynika z tego, że uwierzyliśmy w Chrystusa, to problem grzechu został załatwiony raz na zawsze. Nie ma między nami a Bogiem żadnej wrogości. Nie ma nic, co by nas, gdzie Bóg by patrzył na nas i by czuł jakąś niechęć, ponieważ no to, co ten problem, który był między Bogiem a człowiekiem, został naprawiony i dzięki temu, jak tutaj czytamy, jesteśmy usprawiedliwieni i mamy pokój z Bogiem. Tak? Czyli między nami a Bogiem nie ma nic, co by było jakąś wrogością. I to jest jedna z takich wielu trochę szokujących prawd biblijnych, ponieważ jakbyśmy zapytali kogoś na ulicy czy przeciętnego człowieka, to myślę, że by powiedział, że między nim a Bogiem to przecież wszystko jest okej, że Bóg na pewno musi być z niego zadowolony i myślę, że ogólnie takie jest pojmowanie ludzi na świecie. Natomiast no, Słowo Boże ewidentnie mówi, że człowiek jest z natury nieprzyjacielem wroga i wrogo nastawiony. Nawet tutaj czytamy w 10 wersecie, że my będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani, czyli nasz stan był taki, że byliśmy nieprzyjacielem i myślę sobie, że naprawdę źle by było spotkać się z Bogiem, nie kiedy On jest twoim przyjacielem, a kiedy jest po prostu twoim wrogiem. No i dzięki ofierze Pana Jezusa jesteśmy usprawiedliwieni z grzechu i także mamy pokój z Bogiem. No i przez kogo mamy ten pokój? Jest napisane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli także nie jest to nasza zasługa. I to jest dla nas osobiście chyba taka pierwsza i najważniejsza rzecz, jaka wynika z tego, że uwierzyliśmy my, to, że jesteśmy usprawiedliwieni z naszych grzechów. Dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa mamy pokój z Bogiem. Tak? Że kiedy spotkamy się z Nim, to Bóg nie będzie naszym wrogiem, ale no będzie naszym przyjacielem. I żeby mieć ten pokój z Bogiem, tak naprawdę są dwie tylko metody. Tu jest jedna, że można być usprawiedliwionym z wiary, a druga to jest taka, że nigdy nie zgrzeszyć jeszcze można, ale to jest taka opcja raczej mało realna. Ale jest realna, jak ktoś nigdy nie zgrzeszy, to też no, nie ma z czego być usprawiedliwiony wtedy, nie? Ale no, to pokazuje tak, żeby być właśnie i mieć ten pokój z Bogiem, to jest jedyna droga do tego, to jest usprawiedliwienie z wiary. Kolejna rzecz, o której apostoł Paweł mówi, po tym, że mówi, że jesteście usprawiedliwieni, macie pokój z Bogiem, dzięki temu, że uwierzyliście w Pana Jezusa. Mówi, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Kolejna rzecz to jest dostęp do łaski. No i tak to fajnie brzmi, ale można by tak zapytać, czyli do czego mamy konkretnie dostęp? I to samo słowo łaska, to w Biblii pewnie wiecie, co to znaczy. Znaczy, jak to się tłumaczy, to jest charis, od tego mamy charyzmaty na przykład, słowo, czyli różne dary, umiejętności. I często jak my tak potocznie coś mówimy, że coś z łaski Bożej, ja zrobiłem coś z łaski Bożej albo dzięki Bogu, to mniej więcej to oznacza, że ja sam o własnych siłach nie byłbym w stanie tego zrobić, ale Bóg mi pomógł, więc to zrobiłem. Więc tak naprawdę ta łaska Boża tak konkretnie w naszym życiu objawia się tym, że to jest właśnie jakiś dar, jakieś wsparcie, jakaś realna pomoc, jakieś, no, moc Boża, coś, co konkretnie Bóg ci pomógł w życiu i zrobiłeś coś, czego normalnie byś nie mógł zrobić. I do tego mamy właśnie dostęp. Kilka takich fragmentów, których apostoł Paweł na przykład mówi o tym, przeczytam może z List Koryntian 15:10, ten będzie pierwszy fragment, kiedy mówi o tym, jak jest apostołem. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czyli mówi, że jestem tym, kim jestem, apostołem, no, apostołem Jezusa Chrystusa, tak? Dokonałem wielkich rzeczy, pracowałem więcej, ale on mówi, że to jest z łaski Bożej, że to łaska Boża we mnie pracowała. Czyli on mówi, że normalnie to bym tego nie był w stanie zrobić, ale ponieważ Bóg mnie jakoś wspiera, dał mi jakąś moc, umiejętności, obdarowanie, cokolwiek do tego, żebym mógł to zrobić, to no, byłem w stanie to wykonać. Drugi list do Koryntian 3:5 na przykład mówi też apostoł Paweł, ale taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Mówi o tym też apostoł Paweł, co oni jako apostołowie, oni współpracownicy dokonali. Podobnie tutaj, tak, że to nie ta nasza zdolność i te umiejętności są z Boga. Inny fragment to jest ten z Filipian, gdzie apostoł Paweł mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Czyli normalnie bym nie mógł tego zrobić, ale dzięki temu, że Bóg mnie umacnia, to mogę to zrobić. Także widzimy, że to jest łaska w praktyce, że ta łaska Boża dla nas w praktyce objawia się tym, że Bóg daje nam jakieś wsparcie i rzeczy, których normalnie nie byś mógł zrobić, możesz zrobić. I też ważne jest rozumieć, że my żyjemy trochę w innym przymierzu niż to starotestamentowe. Nasze przymierze jest przymierzem łaski. I mniej więcej ten Stary Testament i przymierze polegało na tym w Starym Testamencie, że Bóg dał Żydom zakon i mówił, proszę bardzo, przestrzegajcie tych przykazań. No i oczywiście nikt nie był w stanie tego zrobić, no bo nikt nie jest w stanie z siebie przestrzegać tych przykazań. Natomiast w Nowym Przymierzu już jest trochę inaczej, że to nie jest tak, że Bóg ci dał coś i mówi, masz, radź sobie, rób tak, żeby ci się udało, tylko jest właśnie ta łaska Boża, dostęp do łaski, czyli przychodzisz do Boga po realne wsparcie, po realną pomoc jakoś, wzmocnienie, tak żebyś mógł zrobić te wszystkie rzeczy, które powinieneś robić. I tak nawet w tym liście do Rzymian czytamy sobie w 6 rozdziale, 14 wersecie. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. On właśnie o tym mówi, że jest trochę inne przymierze. Że to nie jest już teraz tak, że Bóg dał ci prawo i mówi, masz, przestrzegaj, radź sobie o własnych siłach, tylko to jest tak, że ty przychodzisz do Boga i mówisz, Panie Boże, ja nie jestem w stanie, weź ty mi pomóż, żebym ja mógł właśnie na przykład walczyć tak jak tutaj skutecznie z grzechem. I to jest wtedy łaska. Także mamy dostęp do tej łaski, czyli do takiego nawet ponadnaturalnego wsparcia Bożego. Jak czytamy też o darach łaski, to są też jakieś dary duchowe i inne rzeczy. I nasze przymierze na tym mniej więcej polega. Nie to, że my coś z siebie sami wyprodukujemy, ale przychodzimy do Boga i prosimy Go, Panie, daj mi siłę, Panie, daj mi umiejętności, cokolwiek, żebym mógł zrobić to, co muszę zrobić. I właśnie tutaj jest napisane też, że mamy dostęp do tej łaski. A to, że mamy dostęp do łaski, to nie znaczy, że od razu masz tą łaskę tak z automatu, że tak powiem. Skoro masz dostęp do łaski, to znaczy, że masz możliwość mieć tą łaskę. Znaczy, że coś trzeba zrobić, żeby też tej łaski na przykład dostąpić. No i takie dwie rzeczy, o których Słowo Boże mówi, komu Bóg daje łaskę, no to najpierw mówi, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Chcesz mieć łaskę Bożą? Bądź pokorny. W liście do Hebrajczyków też mamy taką wskazówkę, co zrobić, żeby tą łaskę Bożą otrzymać. W 4 rozdziale jest napisane 4 rozdział 15 i 16 werset. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak i my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Co należy zrobić, żebyśmy znaleźli łaskę? Trzeba przystąpić do tronu łaski, jest napisane. Czyli po prostu przyjść do Boga i prosić o łaskę. I zobaczcie, że tutaj jest rozbite to na dwa, także jest miłosierdzie i łaska. I kiedyś też mówiłem to, ale miłosierdzie od łaski różni się tym, że zmiłowania Bożego potrzebujesz, jak zgrzeszyłeś, żeby Bóg ci przebaczył, zmiłował się nad tobą, a łaska pozwoli ci nie zgrzeszyć. Tak? Czyli Bóg może dać ci taką siłę, że nie będziesz. Tak tutaj piszemy, tak jak tu jest napisane, w pewnym sensie definiując tą łaskę, że to jest i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czyli Bóg pomoże ci w stosownej porze, żebyś mógł zrobić to, co po prostu masz zrobić. Szczególnie w walce z grzechem, gdzie tutaj wcześniej czytaliśmy w wersecie wcześniej, jest napisane o tym, że Chrystus, jak my, był tutaj doświadczany i także może współczuć w naszych słabościach, tak? I w walce z grzechem. Także, żeby mieć tą łaskę, trzeba po nią przychodzić do tego tronu łaski i możemy jej dostąpić. I czytamy, że jeden z przywilejów my jako ludzie wierzący mamy to, że mamy dostęp do tej łaski. Czyli możemy przychodzić do Boga i prosić Go, tak? Panie Boże, proszę Cię, żebyś mi dał umiejętności czy siłę, żebym mógł te wszystkie rzeczy, które mam zrobić jako chrześcijanin, mógł w ogóle zrobić. Bo też taka jest prawda, że te rzeczy, które od nas wymaga często Bóg i w Słowie Bożym i ten standard nawet życia moralnego jest tak wysoki, że żaden człowiek, on w swoich siłach normalnie nie byłby w stanie tego wszystkiego zrobić. Dlatego potrzebuje łaski Bożej, czyli potrzebuje być cały czas podłączony do tej siły Bożej, łaski Bożej, żeby żyć po prostu tym życiem chrześcijańskim tak, jak powinniśmy żyć. I mamy do tego dostęp. I mówi, że w tej łasce stoimy. No właśnie, i to jest to, że jak masz tą łaskę, to stoisz, a bez łaski Bożej leżysz, można powiedzieć, nie? Także ona jest niezwykle istotna w naszym życiu. No i z łaską to jest oczywiście też bardzo wielki temat, sama łaska Boża, ale w łasce również można wzrastać, czytamy o tym, wzrastaj w łasce. Można wypaść z łaski, Galacjanie na przykład, apostoł Paweł do nich, że tak mówi, wypadliście z łaski. Ale no tutaj idea jest taka, że mamy dostęp do tego, że możemy przychodzić do Boga, prosić Go, nawet mówi, żebyśmy to robili, żeby dawał nam wsparcie ku pomocy w stosownej porze. I jak tutaj jest napisane, że dzięki w ogóle tej łasce my stoimy i w wierze i radzimy sobie w życiu, jako chrześcijanie. Dalej jest napisane, że chlubimy się nadzieją chwały Bożej, też w drugim wersecie. To jest jakby kolejna rzecz, która nam daje to, że wierzymy w Chrystusa. No bo ty jako wierzący, który uwierzył w Chrystusa, usprawiedliwiony z wiary, to jesteś praktycznie jedyną osobą na ziemi, która może przyjść i powiedzieć, że no, ty masz nadzieję, tak, że Chrystus umarł za ciebie, że ty będziesz w niebie kiedyś, że będziesz z Bogiem, że będziesz przemieniony, że twoje wszystkie grzechy są już odpuszczone. I apostoł Paweł, że możesz się tym chlubić w zasadzie. Nawet ktoś mógłby powiedzieć, że to takie pyszne jest, a że jak ty, że masz odpuszczone, że będziesz w niebie. No, tak mówi, że chlubimy się tą nadzieją, apostoł Paweł tutaj. Dzięki temu usprawiedliwieniu, dzięki temu, że uwierzyliśmy w Chrystusa. To jest jakby kolejna rzecz, o której on mówi, która wynika z tego, że uwierzyliśmy w Pana Jezusa. Kolejna rzecz, od czwarty werset, opowiada o tym, że też to, że uwierzyliśmy w Chrystusa, zmienia bardzo naszą perspektywę na też te trudne rzeczy, które w życiu po prostu nam się przytrafiają. I mówi tutaj trzeci, czwarty werset. Ale nie tylko to, ale chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. Czyli widzimy, że wiara w Jezusa Chrystusa powinna przynajmniej zmienić naszą perspektywę na to, kiedy przechodzimy jakieś trudne, nie wiem, prześladowania, doświadczenia. I w zasadzie nawet apostoł Paweł tutaj mówi, że on chlubimy się z ucisków. On w zasadzie, można powiedzieć, że w liście do Koryntian to nawet się chlubił, bo kiedyś tam, jakbyśmy przeczytali w drugim liście do Koryntian, to wyliczał, że a tyle razy dostałem ubiczowany, tyle razy mój statek się rozbił, tyle razy coś. I to była w pewnym sensie chluba, że on tyle przeszedł dla Chrystusa. I w ogóle, kiedy przechodzimy przez jakieś trudne rzeczy, my jako chrześcijanie, to też warto, żebyśmy pamiętali, że mamy dwie takie obietnice, które są ze Słowa Bożego. Pierwsza obietnica to jest, że nigdy nie będziemy testowani ponad nasze możliwości, a dwa, właśnie z listu do Rzymian, też, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy Boga miłują. I jak tutaj jest napisane też, że te uciski no, wywołują, tu jest napisane cierpliwość, nadzieję, czytamy podobne myśli w liście do Jakuba, czyli zupełnie inna perspektywa powinna być człowieka, który uwierzył i chyba jest, uwierzył w Chrystusa, na to, jak mu się źle dzieje. To nie jest tylko rozpacz, że po prostu źle się dzieje, tylko no, mamy to zapewnienie raz, że Bóg cię doświadczy tylko w takiej mierze, żebyś mógł przez to przejść. Dwa, że z tego jest jakiś owoc, tak? Czytamy o tym, że dzięki takim doświadczeniom, prześladowaniom pojawia się coś takiego jak nadzieja w naszym życiu, że mamy nadzieję na coś innego, właśnie może na to niebo przede wszystkim. I też wytrwałość, że powoduje to w nas mimo wszystko tych cierpień, to, że człowiek staje się po prostu no, bardziej stabilny w wierze. Może już nie taki jak chorągiewka, że już przeszedł z Bogiem pewne rzeczy i nasza wiara się umacnia w ten sposób, więc apostoł Paweł mówi, że chlubimy się, bo wiemy, że te uciski wywołują właśnie cierpliwość, nadzieję. Albo jak Jakob mówi nawet, że poczytujcie sobie to za radość, tak? Kiedy przechodzicie doświadczenia, ponieważ dzięki temu, że te doświadczenia przechodzicie, to coś dobrego w waszym charakterze się zmieni. I też no, to jest też nasza chwała w pewnym sensie na przyszłość, tak jak napisane, że ten, który ostatnio to cytowałem, że który przejdzie przez próbę, wytrzyma próbę, no to zbierze ten wieniec żywota. Także kolejna rzecz, która co się zmieniło w naszym życiu, no to jest to, że inaczej powinniśmy przechodzić te wszystkie złe doświadczenia w naszym życiu, wiesz, jako chrześcijanie. I piąty werset mówi, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Kolejna rzecz, jaki jest skutek tego, że uwierzyliśmy w Pana Jezusa, jest to, że jest nam dany Duch Święty. I tutaj oczywiście ogrom rzeczy można by powiedzieć. I co z tego wynika? Wynika praktycznie wszystko tak naprawdę, bo czytamy, że stąd wynika w ogóle nowonarodzenie, że jeżeli człowiek ma Ducha Świętego, to ma nowe życie. To, co robi z naszym życiem Duch Święty, to jest przede wszystkim to, że zmienia nas. Tak? Człowiek otrzymuje Ducha Świętego. Czytamy o tym, że rodzi się na nowo, wszystko się nagle zmienia. Czytamy w wielu innych fragmentach, co ten Duch Boży też w naszym życiu robi, że jest no, przewodnikiem. Tutaj w liście do Rzymian czytamy, że wspiera nas w modlitwie, że nie wiemy czasami jak się modlić. Pomaga nam w walce z grzechem, przypomina nam, co powiedział Pan Jezus. Nawet tutaj w tym piątym wersecie jest napisane, że miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Także można by bardzo dużo na ten temat mówić, co daje nam Duch Święty, ale to jest jedna z rzeczy, którą mamy dzięki temu, że uwierzyliśmy w Pana Jezusa. Zauważcie, że w ogóle apostoł Paweł mówił tutaj o bardzo takich dużych rzeczach, o których można by wiele, wiele kazań powiedzieć. Nie? Jakie są skutki tego, że uwierzyłeś? O usprawiedliwieniu, że jesteś usprawiedliwieniu, usprawiedliwienie, dostęp do łaski. Mówi o tych prześladowaniach i innych próbach, tak? Mówi o Duchu Świętym. To wszystko jakby mamy ze względu na to, że no, uwierzyliśmy w Chrystusa. I ostatni taki właśnie ten fragment, tutaj jest od 6 do 10 wersetu, może przeczytam, o miłości Bożej do nas, która no, też wynika z tego, że uwierzyliśmy w Chrystusa. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Także mamy, no niedługo będziemy wspominać ofiarę Pana Jezusa, tutaj mamy coś na ten temat napisane, ale co ten fragment nam mówi? Przede wszystkim wydaje mi się, że też często może być tak, że w swoim życiu chrześcijańskim jesteśmy bardzo rozczarowani samymi sobą, tak? Patrzymy na swoje życie, patrzymy na Słowo Boże, jak to powinno wyglądać, patrzymy potem na siebie, jak to wygląda i czasami tylko można się załamać i powiedzieć, że coś tutaj nie gra. I zobaczcie, że ten fragment zapewnia nas mimo wszystko o miłości Bożej, ponieważ jak jest napisane, że Chrystus umarł za was, kiedy? Kiedy byłeś już dobrym człowiekiem i kiedy już się nawróciłeś, to wtedy, nie wiem, Chrystus stwierdził, no dobra, teraz to mogę cię przyjąć. No nie, jest napisane, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, tak? Chrystus za nas umarł. Czyli już wtedy ukazał nam swoją miłość, nie czekał, aż ty poprawisz swoje życie w jakiś sensie i wtedy mówi, no dobra, poprawiłeś się, to ja cię przyjmę. Tylko w swoim najgorszym stanie, jakim kiedykolwiek byłeś, tutaj jest napisane, że jeszcze byłeś w grzechu, tak, grzesznikiem, już wtedy Bóg ciebie umiłował i mnie na tyle, że dał swojego Syna już wtedy. I mówi, że to jest właśnie ten dowód miłości Bożej, więc jeżeli ktoś pyta, no a po czym mam poznać, że Bóg mnie kocha? No Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czyli w twoim najgorszym stanie już wtedy Bóg przewidział dla ciebie ofiarę. I nie wiem, jak ci w życiu idzie chrześcijańskim, jako chrześcijanin, ale na pewno na 100% jest lepiej niż przed twoim nawróceniem. Jakby źle nie było dzisiaj, to i tak jest lepiej przed twoim nawróceniem. Więc jeśli Chrystus nie odrzucił ciebie, kiedy byłeś tym grzesznikiem, ale dał swojego Syna, to teraz, kiedy jest lepiej, miałby cię odrzucić i nie wiem, i mniej miłować? No mówi, że nie, apostoł Paweł, że tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, byliśmy niewierzący nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani, czyli w swoim najgorszym stanie, byłeś w najgorszym grzechu i tak no, Bóg zesłał Syna za ciebie i zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Tak więc tutaj brat Jan czasami taki wspominał cytat z tego autora Cudownej Bożej Łaski, który mówi, wiem, że nie jestem tym, kim powinienem być, ale wiem też, że nie jestem tym, kim byłem. No i tutaj można by dokładnie to samo powiedzieć, nie? Że no, nie jest tak dobrze, jak powinno być, tak jak Słowo Boże mówi, ale umówmy się, że kiedy patrzymy w Słowo Boże, tam wszystko jest doskonałe i ma być doskonałe. Nie? Więc do tego standardu pewnie nigdy nie dorośniemy, ale jest na pewno lepiej. Nie? I tutaj ten fragment mówi, że skoro Bóg okazał wam miłość, że kiedy jeszcze byliście grzesznikami, że Chrystus za was umarł, no to teraz, kiedy już jesteś zbawiony, już wierzysz w Niego, to co? To teraz cię zostawi? Przecież no jesteś lepszy, tak, niż byłeś, więc tym bardziej. Ale no to, co właśnie Duch Święty powoduje w nas też, to jest to, że jesteśmy o dużo bardziej czuli na grzech, niż byliśmy przed nawróceniem i dużo bardziej przeżywamy nasze upadki. Kiedyś to człowiek przed nawróceniem to grzeszył, w ogóle nawet nie wiedział, że grzeszył. U mnie to nie istniał taki w ogóle pojęcie jak grzech w moim życiu i w ogóle się nie zwracało uwagi na tym. No, natomiast kiedy człowiek już jest chrześcijaninem, kiedy ma to nowe życie, zgrzeszył, no to jest wielka tragedia wtedy, tak? Już człowiek myśli, że nie wiem, że Bóg go zaraz opuści albo coś, że już mnie nie kocha, nie? Mogą się takie rzeczy pojawiać, ale to jest takie, no przede wszystkim właśnie tej przemiany, która nastąpiła, że człowiek po prostu bardzo się teraz przejmuje swoim stanem duchowym. Ale warto o tym pomyśleć, tak? Że słuchaj, kiedy byłeś najgorszy w tym całym twoim grzechu, to i tak Chrystus się ciebie nie zaparł i umarł za ciebie i Bóg dał swojego Syna w tym stanie twoim, swojego Syna. No więc co teraz? Teraz, kiedy już no, jesteś przemieniony i zbawiony, no to tym bardziej, tak? Mówi, będziemy zachowani od Jego gniewu. Także takie krótkie przypomnienie, bracia i siostry, odnośnie tego, co nam w zasadzie dała ta ofiara Pana Jezusa, bo tak no, będziemy wspominać w te dni, więc ja wymienię tutaj może od początku, to jest właśnie to, że jesteśmy usprawiedliwieni i mamy pokój dzięki tej Jego ofierze. No i tak jak tu jest napisane, że wszystko mamy dzięki Panu Jezusowi, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy dostęp do łaski. Także widzimy, nic nie zawdzięczamy sobie tego, ale Panu Jezusowi. Usprawiedliwienie, pokój z Bogiem, dostęp do łaski, nadzieja chwały Bożej. To, że teraz te przykre rzeczy, które nas spotykają, także możemy inaczej na nie patrzeć i przechodzić je. No i mamy Ducha Świętego, otrzymanego dla każdego, który uwierzył. No i zapewnienie właśnie o tej miłości Bożej, o którym myślę, że też powinniśmy często pamiętać jako chrześcijanie. Amen.